Lekcja pierwsza. 5 stycznia. Ewangelia z wyspy Patmos. Tekst pamięciowy. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Objawienie Jana 1:3. Proroctwa Apokalipsy Jana zostały wyjawione w wizji apostołowi Janowi ponad 19 wieków temu podczas jego przymusowego pobytu na skalistej wysepce Patmos na Morzu Egejskim. W objawieniu Jana 1:3 wypowiedziane zostało błogosławieństwo dla tych, którzy czytają Apokalipsę Jana i słuchają jej oraz są posłuszni jej nauczaniu. Ten werset, objawienie Jana 1:3. Bezpośrednio odnosi się do wspólnoty zebranej w kościele w celu wysłuchania przesłań zawartych w Apokalipsie Jana. Czytający i słuchający jej są błogosławieni nie tylko dlatego, że czytają i słuchają, ale także dlatego, że są posłuszni słowom tej księgi. Proroctwa Apokalipsy Jana są wyrazem troski Boga o jego lud. Wskazują nam krótkość i kruchość doczesnego życia, zbawienie w Jezusie, Jego dzieło jako naszego niebiańskiego najwyższego kapłana i króla oraz nasze powołanie do głoszenia Ewangelii. Biblijne proroctwa są jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. Mają one prowadzić nas przez życie oraz dawać nam nadzieję na przyszłość. Będziemy potrzebować tego proroczego przewodnika aż do powtórnego przyjścia Chrystusa i założenia wiecznego Królestwa Bożego. Niedziela. 30 grudnia. Tytuł księgi. Przeczytaj objawienie Jana 1:1-2. Jakie znaczenie ma pełny tytuł księgi? Co tytuł ten mówi nam o tym, któremu księga ta tak naprawdę jest poświęcona? Objawienie Jana 1:1-2. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Objawienie Jana 1:1 zawiera tytuł księgi, który brzmi następująco, objawienie Jezusa Chrystusa. Słowo objawienie jest tłumaczeniem greckiego słowa apokalipsis, które dosłownie oznacza odkrycie, odsłonięcie, ujawnienie. Apokalipsa Jana to odsłonięcie Jezusa Chrystusa. Księga ta pochodzi od Niego i jest o Nim. Pochodzi od Boga przez Jezusa Chrystusa świadcząc o Jezusie Chrystusie, który jest istotą jej treści. Zobacz objawienie Jana 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Tak więc Apokalipsa Jana jest samoobjawieniem Chrystusa przeznaczonym dla Jego ludu oraz wyrazem Jego troski o Jego wyznawców. Centralną postacią Apokalipsy Jana jest Jezus. Księga zaczyna się od Niego. Zobacz objawienie Jana 1:5-8. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. I kończy się na nim. Zobacz objawienie Jana 22:12-16. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Niechaj przemówi Księga Daniela oraz Apokalipsa Jana. Niech powiedzą, co jest prawdą, ale na każdym etapie przedstawiania tych zagadnień wywyższajcie Jezusa jako centrum wszelkiej nadziei, korzeń i ród Dawidowy. Objawienie Jana 22:16, gwiazdę jasną poranną. Jezus Apokalipsy Jana jest Jezusem czterech Ewangelii. Apokalipsa Jana kontynuuje opis Jezusa i Jego dzieła zbawienia dla Jego ludu rozpoczęty w Ewangeliach. Księga skupia się na poszczególnych zagadnieniach istnienia i działalności Jezusa. W zasadzie zaczyna się tam, gdzie kończą się Ewangelie, mianowicie od zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa. Apokalipsa Jana i list do Hebrajczyków podkreślają niebiańską służbę Jezusa. Wskazują, że po wniebowstąpieniu Jezus objął królewską i kapłańską służbę w niebiańskiej świątyni. Bez Apokalipsy Jana i listu do Hebrajczyków, nasze poznanie arcykapłańskiej służby Chrystusa w niebie na rzecz Jego ludu byłoby dość ograniczone. Ale oto obok listu do Hebrajczyków także ostatnia księga Nowego Testamentu dostarcza nam wyjątkowego wglądu w służbę Jezusa Chrystusa dla nas. Przeczytaj Ewangelia Jana 14:1-3. Jak szeroka pojmowana obietnica zawarta w tych słowach Jezusa pomaga nam lepiej zrozumieć, co Jezus czyni obecnie w niebie. Jaką nadzieję możemy czerpać z tej wspaniałej obietnicy? Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Poniedziałek. 31 grudnia. Cel księgi. W objawieniu Jana 1:1 czytamy, że celem księgi jest ukazanie przyszłych wydarzeń, od czasu, gdy księga została napisana. Kto choć trochę zna Apokalipsę Jana, zauważy, że zapowiedź wydarzeń, czy tych już wypełnionych, z naszego punktu widzenia, czy mających się wypełnić w przyszłości, także z naszego punktu widzenia, zajmuje większość treści tej księgi. Głównym celem biblijnych proroctw jest upewnienie nas, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, Bóg panuje nad wszystkim. Apokalipsa Jana to właśnie czyni. Zapewnia nas, że Jezus Chrystus jest ze swoim ludem przez całe dzieje tego świata i będzie z nim także podczas burzliwych wydarzeń czasów końca. Tak więc proroctwa Apokalipsy Jana mają dwa praktyczne cele. 1. Nauczyć nas, jak żyć dzisiaj. I 2. Przygotować nas na przyszłość. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 29:28. Jak ten werset pomaga nam zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy nie zostały nam objawione? Jaki jest cel tego, co zostało nam objawione? Mówiąc innymi słowy, dlaczego powinniśmy wiedzieć to, co zostało objawione? Zobacz także objawienie Jana 22:7. 5 Księga Mojżeszowa 29:28. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Objawienie Jana 22:7. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Proroctwa Apokalipsy Jana dotyczące czasów końca zostały objawione nie po to, by zaspokoić natrętną ciekawość dotyczącą przyszłości. Księga objawia tylko te elementy przyszłości, których poznanie jest dla nas istotne. Zostały one ukazane, by uświadomić nam powagę tego, co się wydarzy, tak byśmy zdali sobie sprawę z naszej zależności od Boga i wynikającej z niej potrzeby posłuszeństwa wobec Niego. Przez wieki rozmaite dociekania i sensacyjne interpretacje towarzyszyły większości nauczania w kwestii wydarzeń czasów końca. Niejedna fortuna urosła na wieszczeniu rychłego końca świata i straszeniu ludzi, by oddali pieniądze na działalność tych, co głosili, iż świat wkrótce przestanie istnieć. Za każdym razem koniec jednak nie nadchodził, a ludzi ogarniało poczucie zawodu i zniechęcenia. Jak to się dzieje ze wszystkimi dobrymi rzeczami danymi nam przez Boga, także proroctwa mogą być nadużywane i błędnie interpretowane. Przeczytaj Ewangelia Jana 14:29. Jaka niezwykle ważna zasada zawarta w tym wersecie uświadamia nam rzeczywisty cel proroctwa. Ewangelia Jana 14:29. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Wtorek. 1 stycznia. Symboliczny język Apokalipsy Jana. Przeczytaj objawienie Jana 13:1. Księga Daniela 7:1-3 i Księga Ezechiela 1:1-14. Jaka jedna wspólna rzecz łączy te wszystkie trzy wizje? Objawienie Jana 13:1. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Księga Daniela 7:1-3. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Księga Ezechiela 1:1-14. W 30. roku, w 4. miesiącu, 5. dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. 5. dnia tego miesiąca dobył to 5. rok od uprowadzenia króla Jojachina do niewoli do doszło słowo pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana, w ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar, a ręka pana spoczęła tam na nim. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dokoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie 4 żywych istot. A z wyglądu były podobne do człowieka, lecz każda z nich miała 4 twarze i każda 4 skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. 8. Pod ich skrzydłami z 4 stron były ludzkie ręce, a te 4 żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały, każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich 4 z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza. A ich skrzydła były rozpostarte ku górze, u każdej 2 nawzajem się dotykały, a 2 przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie, poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice. W objawieniu Jana 1:1 czytamy, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. Znajdujemy tu bardzo ważne słowo tej księgi. Otóż słowo wyjawić jest tłumaczeniem greckiego słowa semainein, które znaczy ukazać przy pomocy symbolicznych znaków. Słowo to zostało użyte w greckim przekładzie Starego Testamentu, Septuagincie, w wersecie, w którym Daniel wyjaśnia królowi Nebukadnesarowi, iż przy pomocy posągu ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny Bóg pokazał królowi, co nastanie na końcu dni. Księga Daniela 2:45, używając tego samego słowa, apostoł mówi nam, że sceny i wydarzenia opisane w Apokalipsie Jana zostały mu ukazane w wizji w symbolicznych przedstawieniach. Jan, kierowany przez Ducha Świętego, wiernie spisał te symboliczne przedstawienia, tak jak ukazano mu je w owych wizjach. Tak więc słowa, którymi wyrażone są proroctwa Apokalipsy Jana, w przeważającej mierze nie mogą być interpretowane dosłownie. Z reguły brzmienie Biblii zazwyczaj zakłada dosłowne rozumienie tekstu, o ile sam tekst nie wskazuje na zamierzony symbolizm. Ale gdy czytamy Apokalipsę Jana, to jeśli jej tekst nie wskazuje wyraźnie na dosłowne znaczenie, musimy interpretować ją symbolicznie. Choć przepowiadane wydarzenia są oczywiście rzeczywiste, to jednak ich przedstawienie zostało dokonane przy pomocy symboli i w konsekwencji opisane symbolicznym językiem. Pamiętając o symbolicznym charakterze większości tekstu Apokalipsy Jana, zachowajmy ostrożność, by nie wypaczyć jej proroczego przesłania. Starając się określić znaczenie symboli użytych w księdze, musimy to czynić z zachowaniem największej ostrożności, by nie przypisywać tekstowi znaczenia opartego wyłącznie na ludzkiej wyobraźni czy współczesnych znaczeniach przypisywanych pewnym symbolom w naszej kulturze. Zamiast tego musimy sięgnąć do Biblii oraz symboli zawartych i objaśnionych w niej, aby pojąć ich znaczenie w Apokalipsie Jana. Starając się zrozumieć znaczenie symboli użytych w Apokalipsie Jana, musimy pamiętać, że większość z nich została zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Przedstawiając przyszłość w języku przeszłości, Bóg pragnął nam uświadomić, że Jego zbawcze dokonania w przyszłości będą podobne do Jego zbawczych dokonań z przeszłości. Czego dokonał On dla swego ludu w przeszłości, tego dokona znowu w przyszłości. Zatem starając się rozszyfrować symbole i wyobrażenia Apokalipsy Jana, musimy zacząć od zwrócenia bacznej uwagi na Stary Testament. Środa. 2 stycznia. Bóstwo. Apokalipsa Jana zaczyna się od pozdrowienia podobnego do tych, jakie znajdują się w listach apostoła Pawła. Księga ta najwyraźniej została wysłana w czasach Jana jako jego list do 7 zborów w Azji Mniejszej. Jednak Apokalipsa Jana została napisana nie tylko dla tych 7 zborów, ale dla wszystkich pokoleń chrześcijan aż po kres dziejów tego świata. Przeczytaj objawienie Jana 1:4-5, list do Rzymian 1:7. Jakie pozdrowienia w obu fragmentach wskazanych ksiąg są podobne do siebie i od kogo są przesyłane? Objawienie Jana 1:4-5. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, list do Rzymian 1:7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Oba fragmenty nowotestamentowych ksiąg zawierają listowne pozdrowienie, łaska wam i pokój. To wyrażenie składa się greckiego pozdrowienia charis, łaska, i hebrajskiego pozdrowienia szalom, pokój, dobro, dobrobyt, pomyślność, dobre samopoczucie. Jak wskazują oba fragmenty nowotestamentowych ksiąg, dawcą łaski i pokoju są 3 osoby bóstwa. Bóg Ojciec został przedstawiony jako ten, który jest i który był, i który ma przyjść. Wyrażenie to nawiązuje do boskiego imienia Jahwe, jestem, który jestem, odnoszącego się do wiecznego istnienia Boga. Do Ducha Świętego odnoszą się słowa, od 7 duchów. 7 to liczba doskonałości i pełni. 7 duchów oznacza Ducha Świętego działającego w 7 zborach. Ten obraz odnosi się do wszechobecności Ducha Świętego, uzdalniającego wierzących do wypełniania ich powołania, oraz Jego nieustannego działania wśród ludu Bożego na przestrzeni dziejów. Jezus Chrystus został nazwany 3 tytułami: świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Objawienie Jana 1:5. Odnoszą się one do Jego śmierci na krzyżu, Jego zmartwychwstania i Jego panowania w niebie. Następnie Jan stwierdza, podając, czego dokonał Jezus, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Objawienie Jana 1:5-6. Wyrażenie miłuje nas w greckim oryginale oznacza nieustającą chrystusową miłość, która obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten, który nas miłuje, wyzwolił nas z naszych grzechów przez swoją krew. W języku greckim czasownik przetłumaczony jako wyzwolił oznacza akt dokonany w przeszłości. Gdy Jezus umarł na krzyżu, dostarczył doskonałego i pełnego zadośćuczynienia za nasze grzechy. List do Efezjan 2, 6 i list do Filipian 3, 20 przedstawiają odkupionych jako wzbudzonych do życia i zasiadających z Jezusem w niebiańskich okręgach. Co to oznacza i jak obecnie korzystamy z tego chwalebnego statusu w Chrystusie jako królowie i kapłani, nadal jednak pozostając w tym świecie przeklętym z powodu grzechu? Jak ten fakt powinien wpływać na nasz sposób życia? List do Efezjan 2, 6. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 3, 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Czwartek. 3 stycznia. Najważniejszy wątek Apokalipsy Jana. Zakończenie wstępu Apokalipsy Jana wskazuje na prawdziwą ogniskową całej księgi, powtórne przyjście Jezusa w mocy i chwale. W zakończeniu Apokalipsy Jana obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa została powtórzona aż 3-krotnie. Przeczytaj objawienie Jana 1, 7-8. Słownictwo tego fragmentu księgi zostało zaczerpnięte z kilku proroczych miejsc z Biblii. Księga Daniela 7, 13-14, Księga Zachariasza 12, 10, Ewangelia Mateusza 24, 30. Co wersety te mówią nam o pewności powtórnego przyjścia Jezusa? Objawienie Jana 1, 7-8. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. Księga Daniela 7, 13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Księga Zachariasza 12, 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W Apokalipsie Jana powtórne przyjście Chrystusa jest końcowym punktem historii tego świata. Powtórne przyjście oznacza zakończenie dziejów świata i początek wiecznego Królestwa Bożego, jak również uwolnienie od wszelkiego zła, cierpienia, bólu oraz śmierci. Objawienie Jana 1, 7 wskazuje, jak cały Nowy Testament, na dosłowne, widzialne i osobiste przyjście Chrystusa w majestacie i chwale. Wszyscy ludzie żyjący wówczas na ziemi, a także ci, którzy go przebili, będą świadkami jego przyjścia. Te słowa wskazują na specjalne zmartwychwstanie pewnych ludzi tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, w tym właśnie tych, którzy przyczynili się do jego ukrzyżowania. Podczas gdy przez swoje przyjście Jezus przyniesie zbawienie tym, którzy na niego czekają, to jednocześnie przyniesie także sąd pozostałym mieszkańcom ziemi, którzy wzgardzili Jego miłosierdziem i Jego miłością. Pewność powtórnego przyjścia Chrystusa została potwierdzona słowami, tak jest. Amen. Polskie słowa tak jest są tłumaczeniem greckiego wyrazu nai, zaś amen to hebrajskie potwierdzenie. Zestawione razem słowa te wyrażają całkowitą pewność. Te same słowa kończą badaną przez nas księgę. Ponad 18 wieków, tekst napisany w 1913 roku, upłynęło od czasu, gdy Zbawiciel dał obietnicy swego powtórnego przyjścia. Przez stulecia Jego słowa napełniały nadzieją serca Jego wiernych. Obietnica nie została jeszcze spełniona, ponieważ głos dawcy życia nie wywołał śpiących świętych z ich grobów. Jednak słowa wypowiedziane przez Chrystusa nie straciły nic ze swojej wiarygodności. W swoim czasie Bóg wypełni jego słowo. Czy ktokolwiek powinien się czuć zmęczony czekaniem dzisiaj? Czy powinniśmy tracić wiarę teraz, gdy jesteśmy tak blisko wiecznego świata? Czy ktokolwiek powinien mówić, jest jeszcze tak daleko do tego miasta? O nie! Jeszcze chwila i ujrzymy Króla w jego pięknie. Jeszcze chwila, a otrze on wszystkie łzy z naszych oczu. Jeszcze chwila, a on stawi nas jako nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. List Judy 1, 24. Uczyniona obietnica jest tak solenna, jak wiarygodność osoby, która ją daje, i zdolność jej dotrzymania. Jak fakt, iż obietnica powtórnego przyjścia Jezusa została uczyniona przez Boga, który w przeszłości dotrzymał wszystkich swoich obietnic, daje nam pewność, że Chrystus przyjdzie powtórnie zgodnie z tym, co obiecał. Piątek. 4 stycznia. Do dalszego studium. To objawienie, zawarte w Apokalipsie Jana, zostało dane dla pouczenia i pocieszenia Kościoła w całej erze chrześcijańskiej. Objawienie to coś, co zostało ujawnione. Sam Pan objawił swemu słudze tajemnice zawarte w tej księdze i pragnie, by były one jawne i studiowane przez wszystkich. Prawdy te odnoszą się do żyjących w czasach ostatecznych, jak również odnosiły się do tych, którzy żyli w czasach Jana. Niektóre ze scen przedstawionych w proroctwie należą do przeszłości, inne dzieją się współcześnie, niektóre ukazują zakończenie wielkiego boju między mocami ciemności i księciem nieba, a inne objawiają zwycięstwo i radość odkupionych na nowej ziemi. Niech nikt nie sądzi, że skoro nie potrafi wyjaśnić znaczenia każdego symbolu w Apokalipsie Jana, to nie ma sensu badać tej księgi w dążeniu do poznania sensu zawartej w niej prawdy. Ten, który objawił owe tajemnice Janowi, da pilnemu poszukiwaczowi prawdy przedsmak niebiańskiej rzeczywistości. Wszyscy, których serca są otwarte na przyjęcie prawdy, zostaną uzdolnieni, by zrozumieć nauki zawarte w Apokalipsie Jana i otrzymają błogosławieństwo obiecane tym, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Objawienie Jana 1:3. Pytania do dyskusji. 1. Jeśli Apokalipsa Jana jest objawieniem Jezusa Chrystusa, dlaczego słowu Apokalipsa przypisuje się obecnie negatywny wydźwięk? Jak świadczy to o zrozumieniu Apokalipsy Jana wśród chrześcijan? Dlaczego proroctwa tej księgi często wywołują lęk? 2. Pomyśl o niespełnionych przepowiedniach głoszonych przez niektórych ludzi w ciągu ostatnich 20 lat w związku z wydarzeniami czasów końca i powtórnym przyjściem Jezusa. Bez względu na nastawienie i motywacje, nieznane nam w gruncie rzeczy, osób głoszących takie przepowiednie, jakie są negatywne skutki takich niespełnionych proroctw? Jak czują się ci, którzy w nie uwierzyli? Jak ludzie ci przedstawiają chrześcijaństwo społeczeństwu, które śledzi te niespełnione przepowiednie? Jak my, którzy wierzymy w biblijne proroctwa i oczekujemy wydarzeń czasów końca jako znaków drogowych, możemy zachować równowagę w naszym zrozumieniu proroctw i głoszeniu ich bliźnim?